Dzień dobry Państwu i witam w podcaście Spraw Wschodu pod tytułem Czytamy po rosyjsku. Dzisiaj będzie krótsze wydanie, ponieważ tak jak zapowiadaliśmy, doktora Gołąbka dzisiaj z nami nie ma. Jestem z Państwem dzisiaj sam. Ja się nazywam Marcin Strzyżewski i przypomnę, że tutaj zawsze we dwóch, choć w takich wyjątkowych wakacyjnych okolicznościach samodzielnie, przytaczam ciekawe teksty z rosyjskiej prasy. Zazwyczaj jest ich 4 po 2 na osobę plus komentarz i rozmowa na ich temat. Tym razem będą 2 teksty i tylko mój komentarz. Zacznijmy sobie od tego, że 4 sierpnia pojawił się na portalu Ważnej Historii, który jest bardzo szanowanym przeze mnie portalem publikującym wiele ciekawych i oryginalnych treści, pojawiła się informacja, dość byśmy powiedzieli sucha, ale ważna. Aleksiej Nawalny, główny opozycjonista Rosji, został skazany na dodatkowe 19 lat więzienia za ekstremizm. Nawalny został uznany za winnego 6 artykułów kodeksu karnego: podżeganie do ekstremizmu, finansowanie ekstremizmu, tworzenie społeczności ekstremistów, tworzenie organizacji non-profit naruszającej prawa obywateli, udział nieletnich w niebezpiecznych czynach, usprawiedliwianie nazizmu. To ostatnie, przyznam szczerze, nie wiem dokładnie, gdzie w działaniach Aleksieja Nawalnego znaleźli coś dotyczącego nazizmu. Być może chodzi o to, że kiedyś władze rosyjskie wykorzystały w swoim spocie reklamowym wypowiedź weterana tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli II wojny światowej w rosyjskiej radzieckiej nomenklaturze. I Aleksiej Nawalny tam się wypowiadał przeciwko temu klipowi, co zostało wtedy także uznawane za szkalowanie tego weterana. Sąd moskiewski wyjazdowo sądził Nawalnego w pomieszczeniach kolonii karnej w okręgu włodzimierskim. Przy okazji na 8 dodatkowych lat skazali Daniel Holodny, były dyrektor techniczny kanału Nawalny Live, na 8 lat. W tej chwili pewne rzeczy się zmienią w odsiadce Nawalnego, ponieważ on nie tylko, proszę Państwa, został skazany na dodatkowe lata kolonii karnej, co było absolutnie pewne, że tak się musiało stać prędzej lub później, póki Władimir Putin zasiada w Kremlu, Aleksiej Nawalny będzie zasiadał w kolonii karnej. To jest absolutnie oczywiste, tu nie trzeba było proroka, żeby to przewidzieć. Natomiast to, co, proszę Państwa, jest tutaj do pewnego stopnia dodatkową karą, to to, że Nawalny zostanie poddany karze w bardziej surowym reżimie. Już wcześniej on dużą część swojego pobytu w więzieniu spędzał w więziennym izolatorze pod wymyślonymi pretekstami. Teraz prawdopodobnie zostanie pozbawiony także na przykład prawa do korespondencji. Od czasu do czasu w przestrzeni medialnej pojawiały się, proszę Państwa, różne wypowiedzi Aleksieja Nawalnego. On mógł się komunikować ze swoimi adwokatami, mógł prowadzić oczywiście cenzurowaną korespondencję. Teraz bardzo możliwe, że te prawa zostaną mu odebrane. Podczas tego procesu, który był transmitowany, ale w jakości, która uniemożliwiała dziennikarzom śledzenie we właściwych warunkach tego procesu, Aleksiej Nawalny miał powiedzieć: ci, którzy są u władzy, nie mogą jej utrzymać bez aresztowania niewinnych. Więżą setki, by zastraszyć miliony, trzeba to załatwić na chłodno. Putin nie powinien osiągnąć swojego celu i bardzo chcę, żeby nie osiągnął tego także w części dotyczącej wyroku dla mnie. Aleksiej Nawalny, przypomnę Państwu, organizował działanie w zasadzie partii politycznej. Istniała taka organizacja sztabów wyborczych Nawalnego. On nie tylko prowadził kampanię wyborczą, zarówno swoją w różnych wyborach, w tym na mera Moskwy, w kampanii prezydenckiej startował. Ten człowiek, proszę Państwa, także prowadził swojego rodzaju polityczną działalność wyborczą polegającą na informowaniu ludzi o tym, na kogo w danych regionalnych wyborach i parlamentarnych wyborach głosować, żeby nie dopuścić do zwycięstwa, regionalnego zwycięstwa przedstawicieli partii władzy, partii Jedinaja Rosja. To było tak zwane umnoje galasowanie, czyli mądre głosowanie. I to była ta główna, choć nie najbardziej znana część działalności Aleksieja Nawalnego. On, proszę Państwa, także był bardzo znanym, głośnym showmanem internetowym. Jego YouTube'owe show polegało przede wszystkim na komentowaniu tego, co się dzieje, czy działo wtedy w Rosji i prowadzeniu dziennikarskich śledztw dotyczących przede wszystkim korupcji przedstawicieli rosyjskiej władzy. Od niego, od Nawalnego można się było dowiedzieć, kto gdzie ma i jak duży dom, jak drogi zegarek, jak wiele samochodów i jak wiele posiadłości w Europie. Tego wystarczyło na bardzo wiele materiałów i kampania zwalczania Nawalnego trwała przez lata. Przede wszystkim była kampanią dezinformacji. W przestrzeni medialnej rosyjskiej krążył ogrom różnego rodzaju fejków dotyczących Nawalnego. Od tych mówiących, że on jest tak naprawdę projektem Kremla, żeby zniechęcić do niego ludzi nastawionych opozycyjnie, aż do mówienia o tym, że jest agentem Zachodu, który chce tę Rosję zniszczyć od środka za amerykańskie pieniądze. Ostatecznie w roku 2020 miała miejsce próba otrucia Nawalnego. Jego udało się wywieźć do Niemiec, gdzie jego zdrowie zostało przynajmniej częściowo przywrócone, w każdym razie zagrożenie dla jego życia po zastosowaniu neurotoksyny Nowiczok zostało odegnane, to zagrożenie dla życia, i Aleksiej Nawalny postanowił już po leczeniu wrócić do Rosji, gdzie został natychmiast aresztowany, co stało się powodem dla kilku fal protestów na ulicach rosyjskich miast, które zostały zresztą bardzo krwawo, no krwawo to może przesadne słowo, ale brutalnie stłumione. Tam ludzie nie byli zabijani, byli bici, byli rażeni prądem przy użyciu paralizatorów na ulicach. Zdarzały się przypadki tortur już po aresztowaniu i nieludzkiego traktowania zatrzymanych. Więc ten protest, jak wiele innych protestów wcześniej, został po prostu przez władze rosyjskie brutalnie spacyfikowany. Przejdźmy teraz do drugiej historii, niestety bez komentarza doktora Gołąbka. Proszę Państwa, Nowaja Gazeta Europa, czyli Nowa Gazeta Europa, publikuje na swoich łamach, oczywiście linki do tych materiałów zostawiam Państwu w opisie, gdzie tego nie słuchacie, to powinny one tam być obecne. I proszę Państwa, publikują oni fragment książki. Książka jest zatytułowana U faszystów mala kraski, czyli faszyści mają mało farby. Ta książka została napisana przez anonimowego autora i dotyczy ona oddolnego rosyjskiego protestu przeciwko wojnie. Bardzo różnych akcji, które się przetoczyły przez Rosję, często bardzo po cichu. Autor, anonimowy autor, opisuje tutaj między innymi, jak, proszę Państwa, w jego klatce schodowej, w bramie, zaczął się pojawiać napis. Jak to możliwe, że on się nie pojawił, tylko zaczął się pojawiać? Otóż ten napis się pojawiał i był zamalowywany, po czym się pojawiał znowu i był znowu zamalowywany. Co głosił napis? Początkowo i przez długi czas głosił po prostu idiot, wojna. Wojna trwa. To faktycznie, zgodzę się tutaj z autorem, jest swojego rodzaju poruszającym stwierdzeniem. zacytuję Państwu tutaj fragment, zadziwiająco dokładnie znaleziona intonacja, nawet nie dla wojny, czyli nie dwajnie, a konstatacja faktu, protest przeciwko temu, że społeczeństwu wyrwano język, zakazano nazywać rzeczy swoimi imionami, reagować na śmierć, otwierać oczy. I faktycznie, proszę Państwa, to jest bardzo silny ruch ze strony rosyjskiej władzy, ta podmiana pojęć. Nie ma weteranów wojny, są weterani specjalnej wojennej operacji i nawet ta specjalna wojenna operacja nie jest podawana w rosyjskich mediach w taki sposób. To nie jest żadna operacja, to jest po prostu SWO. Ten bezduszny skrót gdzieś w sobie oczywiście ukrywa tę wojnę. Wielu ludzi wie, o co chodzi, ale brzmi to zupełnie inaczej. Można pod tym ukryć, że faktycznie, tak jak pisał ten anonimowy protestujący lub protestująca w jednej z rosyjskich bram, trwa wojna. Już samo to stwierdzenie w tym społeczeństwie, które udaje, że nic takiego się nie dzieje, było wystarczające, żeby przyciągnąć uwagę pracowników służb komunalnych, którzy raz za razem, jak tutaj czytamy, coraz to nowymi, ciemniejszymi odcieniami szarego koloru, zamazywali ten napis. Było tutaj opisanych w samym tym fragmencie wiele innych arcyciekawych przypadków. W tym samym budynku mieszkalnym ktoś wysoko na jednym z wyższych pięter budynku, taśmą taką, jakiej się używa przy malowaniu mieszkań, taśmą malarską, napisał w sposób, który był ledwie widoczny z ulicy, łacińskimi literami, wojna zło. Po prostu wojna to zło. Przy czym zauważcie, proszę Państwa, że powiedziałem, że łacińskimi literami i te słowa zaczynają się od liter V i Z. Czyli dokładnie tych liter, które stały się oznaczeniami zgrupowań Sił Wojskowych Federacji Rosyjskiej i zostały później wykorzystane jako symbolika tej wojny. Są tu opisane, przepraszam Państwa, dusi mnie ten kaszel okropnie, ale nie zrażamy się. Są tu opisane liczne przykłady. Emerytka, która wywiesiła na samym początku wojny flagę ukraińską w swoim oknie, kiedy pracownicy służb mundurowych przyszli, ona po prostu im nie otworzyła. Więc pracownicy komunalni wspięli się na dach tego budynku i zwisając z tego dachu usunęli flagę, na co kobieta zareagowała, wywieszając kolejną już po wewnętrznej stronie okna. Jest opisana akcja pisania antywojennych haseł na liściach, co było popularne jesienią 2022 roku. Akcja wypuszczenia w niebo na niebieskich i białych balonach historycznej rosyjskiej flagi biało-niebiesko-białej. Jak śpiewał Oksymiron, nasza flaga to biały śnieg i niebieska rzeka. Bardzo ładne, poetyckie określenie, zresztą Oksymirona, jeśli ktoś z Państwa lubi tego typu muzykę rapową i zna język rosyjski w stopniu przynajmniej bardzo dobrym, to polecam. Ten autor naprawdę potrafi bawić się słowem i zrozumienie, docenienie jego tekstów wymaga naprawdę dobrej znajomości języka rosyjskiego. Jest tutaj jeszcze jedna bardzo ciekawa akcja, taka nazwijmy to, akcja ukrywania tych haseł. To jest, proszę Państwa, coś, co bardzo nam przypomina dowcip z czasów PRL-u, kiedy student biegał po mieście i rozrzucał ulotki. Policjanci go złapali, podnoszą te ulotki, a tam jest pusto. Nie ma żadnego napisu. I oni się pytają, a dlaczego nie ma tam żadnego napisu? A student mówi, przecież i tak wszyscy wiedzą, co tam powinno być napisane. Tym hasłem najbardziej popularnym, choć ich było wiele, było Niet wojnie. Tych haseł było wiele, tutaj mamy w tym artykule i w tej książce zdjęcie liści, który które pokazują różne właśnie antywojenne hasła. Oprócz Nie dwaj nie, tam są takie hasła jak: tam są dokładnie takie same dzieci, nie wolno bombardować dla pokoju, Putin zabójca, Putin faszysta, obudź się, z pacywką narysowaną, symbolem znanym z czasów zupełnie innej innych wojen. Także tych haseł jest wiele, jednak hasło Nie dwaj nie jest tym hasłem najbardziej rozpoznawalnym. I Rosjanie zaczęli je ukrywać. Jednym ze sposobów ukrywania, w nadziei, że uda się dzięki temu uniknąć kary, było wygwiazdkowanie tego hasła. I proszę Państwa, to jest zabawny zbieg okoliczności, ponieważ ludzie, którzy nie doceniają wysiłków współczesnej polskiej władzy, piszą takie hasło na 8 gwiazdek, przy czym w Polsce jest to 5 gwiazdek i dalej 3 gwiazdki, podczas gdy w Rosji było to odwrotne, 3 gwiazdki dla słowa niet, 5 gwiazdek dla słowa wajnie. Inną metodą było zastąpienie słowa wajna słowem wablia albo woblia, nie wiem gdzie tam akcent pada, chodzi o wobłę kaspijską, taką rybę. I kiedy to się przyjęło, zaczęli po prostu malować na przykład żółtym pisakiem bądź farbą na niebieskich plandekach samochodów dostawczych, malowali rybę, którą przekreślali. I ta woblia, woblie, nie wiem naprawdę, proszę Państwa, gdzie tam pada akcent, proszę mi wybaczyć, nie sprawdziłem. Nie dla wobły, zamiast nie dla wojny, i ta przekreślona ryba także wystarczała. Tutaj nie jest to opisane, ale jeszcze, proszę Państwa, warto przypomnieć, że wielokrotnie w Moskwie po atakach na cele cywilne w Ukrainie, zwłaszcza po tych najbardziej krwawych, obywatele Moskwy, najprawdopodobniej, choć mogli to być także migranci, zostawiali kwiaty pod pomnikiem ukraińskiej poetki, który do dzisiaj stoi faktycznie na terenie rosyjskiej stolicy. To aż dziwne niedopatrzenie, że Rosjanie jeszcze go w całości nie usunęli, bo wydawałoby się, że po tego typu akcjach mogliby to zrobić. Polecam, szczerze mówiąc, poszukać tej książki, kiedy ona zostanie faktycznie wydana. Mam nadzieję, że ktoś w Polsce wpadnie na pomysł, żeby ją przetłumaczyć, ponieważ na podstawie tego fragmentu, który dostaliśmy przed oczy, można sądzić, że to może być bardzo ciekawa pozycja, która opowiada o losach ludzi, którzy się odważyli na czyny odważne, które groziły im i dla wielu z nich skończyły się faktycznie poważnymi problemami i które pozostają bardzo daleko od naszego wzroku, pozostają zupełnie niezauważone przez większość polskich mediów i co za tym idzie przez większość polskiego społeczeństwa, co jest zrozumiałe, naszą uwagę zdecydowanie silniej przyciągają wydarzenia takie jak kolejne ostrzały, kolejne bestialstwa rosyjskich żołnierzy, podczas gdy no właśnie takie drobiazgi jak wywieszanie flagi czy pisanie napisów w klatkach schodowych no zdecydowanie gdzieś zanika, gdzieś pozostaje poza naszym wzrokiem. Dlatego warto zwrócić uwagę na tę książkę i dostrzec, że w tej groźnej Rosji istnieją także tacy ludzie. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, dziękuję za wspieranie naszych podcastów na portalu BuyCoffee.tu i za tydzień powinniśmy się już zobaczyć w standardowym składzie, to znaczy razem z doktorem Gołąbkiem. Trzymaj się, Ukraino. Dziękuję Państwu i do widzenia.